i teat Józef. Na katechezy o świętym Józefie zaprasza ksiądz Jakub Bogacki.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał im się i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, czciciele świętego Józefa, przeżywamy jeden z najpiękniejszych miesięcy w ciągu roku. Marzec to miesiąc poświęcony świętemu Józefowi. Naszą duchową uwagę, nasze wewnętrzne skupienie kierujemy właśnie w stronę naszego wielkiego, świętego, prostego patrona, Józefa z Nazaretu, który wybrał sobie nasze miasto, naszą diecezję, jako swoją stolicę. Możemy być bardzo świętemu Józefowi wdzięczni za to. Tak naprawdę odkrywam to dopiero teraz, żyjąc, mieszkając, studiując w Madrycie, tak daleko od naszej ojczyzny, jak bardzo święty Józef rozsławił nasze miasto i naszą diecezję. Gdyby nie święty Józef, kto dzisiaj na świecie mówiłby o Kaliszu? Kto słyszałby o Kaliszu? A często rozmawiając z moimi kolegami, koleżankami na Uniwersytecie Świętego Damazego w Madrycie i kiedy mówimy o miejscach, z których pochodzimy i mówię, że jestem z Kalisza, to kilkukrotnie już usłyszałem i to od ludzi z różnych stron świata, że Kalisz, święty Józef. Wiedzą o tym głównie dlatego, że odbyli to 33-dniowe ofiarowanie siebie świętemu Józefowi, które nie tak dawno stało się tak bardzo sławne. I kiedy mówi się o świętym Józefie, to często wspomina się sanktuarium w Montrealu, bardzo piękne oratorium dedykowane świętemu Józefowi, ale też największe, najbardziej znane w Europie sanktuarium świętego Józefa, czyli Narodowe Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Możemy być z tego dumni. Naprawdę. Święty Józef nie tylko jest blisko nas, nie tylko nam pomaga, nie tylko jest z nami, nie tylko na nas czeka, ale święty Józef chce też, aby to nasze miejsce było znane, było szanowane. I tak czasami jest, że nie doceniamy tego, co mamy. I myślę, że warto zastanowić się tak na początku tej katechezy, czy doceniamy to, co mamy, czy doceniamy to, że święty Józef jest tak blisko nas. Czy staramy się go odwiedzać w miarę regularnie, jeśli mamy taką możliwość? Ale też teraz, kiedy przeżywamy miesiąc świętego Józefa, czy planujemy odwiedzić jego sanktuarium? Czy w tym pięknym miesiącu nasza pobożność poświęcona świętemu Józefowi wzrasta? Czy do Pana Boga zwracamy się częściej przez wstawiennictwo świętego Józefa? Warto sobie to przemyśleć, ułożyć i być może wyciągnąć jakieś wnioski. Nie po to, żeby mieć jakieś wyrzuty sumienia albo poczucie winy, ale po to, żeby nasza miłość do świętego Józefa wzrastała i cały czas pobudzała nas do większej bliskości z Panem Bogiem. Dzisiaj na wstępie do tej katechezy pierwszośrodowej odczytaliśmy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, który mówił o tym momencie z życia Pana Jezusa, Matki Najświętszej i świętego Józefa, bardzo trudnym i bolesnym, a jednocześnie bardzo głębokim i ostatecznie radosnym, czyli o zagubieniu się Pana Jezusa, w cudzysłowie zagubieniu, a później odnalezieniu go w świątyni jerozolimskiej. Ważny szczegół, który często umyka, a przy jakiejś próbie lepszego zrozumienia tego, co pisze święty Łukasz, jest dość istotne, to wiek Pana Jezusa. Święty Łukasz, który na początku swojej Ewangelii zapowiada, że to wszystko, co wydarzyło się przez ostatnie 3 lata życia Pana Jezusa, będzie bardzo głęboko zbadane i pogłębione. Również bardzo szczegółowo i analitycznie podchodzi do spraw związanych z dzieciństwem Pana Jezusa i mówi, że Pan Jezus, kiedy udał się razem z Maryją i Józefem do świątyni jerozolimskiej, miał 12 lat. Wiemy z tradycji kultury żydowskiej, że pobożni Żydzi mieli obowiązek udawania się do Jerozolimy 3 razy do roku. I z różnych względów z tego obowiązku były zwolnione kobiety i dzieci do 13 roku życia. Zatem widzimy, że i Matka Najświętsza, i Pan Jezus nie mieli takiego obowiązku, aby do świątyni jerozolimskiej razem ze świętym Józefem się udać. Niemniej jednak wędrują wspólnie, pielgrzymują wspólnie. Józef razem z Maryją i Panem Jezusem. Świadczy to o wielkiej pobożności świętej rodziny, co akurat nie może nas dziwić, no bo gdzie znaleźć pobożność, jak nie u świętej rodziny? To jest naturalne. Ale w ten sposób też święta rodzina pokazuje nam, że w tym życiu duchowym, które prowadzimy i które prowadzą nasze rodziny, warto czasami dać trochę więcej od siebie niż tylko to, co jest obowiązkiem. Pamiętam słowa ojca duchownego, który w seminarium mówił do nas, kleryków przygotowujących się do kapłaństwa, że jeśli modlicie się w taki sposób, w jaki musicie, bo wiemy, że kapłani też mają jakieś konkretne modlitwy, które są, nazwijmy, obowiązkowe do odmówienia, to jeśli modlicie się tylko w ten sposób, że odmawiacie to, co musicie, to tak jakbyście się nie modlili. Kapłan prawdziwie modli się wtedy, kiedy też otwiera swoje serce i daje Panu Bogu więcej czasu, niż mógłby. Oczywiście można odmówić te części brewiarza, które są przewidziane na dany dzień. Można odmówić inne modlitwy, do których kapłan się deklaruje. Ale jeśli kapłan modli się tylko w taki sposób, w jaki, powiedzmy to obrazowo, musi, no to tak jakby się nie modlił. Zapamiętałem te słowa, bo były dla mnie zawsze bardzo ważne i często w trakcie rachunku sumienia zadaję sobie to pytanie. Czy modliłem się tylko w taki sposób, w jaki musiałem? Czy też dałem Panu Bogu nieco więcej mojego czasu i nieco więcej mojego serca? I pomyślmy teraz o nas. No bo wiadomo, że inaczej, jak to pisał święty Franciszek Salezy, inaczej wygląda pobożność kapłana, inaczej biskupa, inaczej siostry zakonnej, inaczej męża, żony, dziecka. Każdy z nas ma swoje powołanie i każdy z nas przeżywa je na swój sposób, sobie właściwy, tak żeby nie zaniedbywać rodziny czy pracy i tak dalej. Ale wiadomo, że są rzeczy, których się wymaga. Na przykład niedzielnej mszy świętej. Trudno sobie wyobrazić dzień bez porannej czy wieczornej modlitwy, ale czy poza niedzielną mszą świętą i poranną, wieczorną modlitwą, czy ja jeszcze staram się o to, żeby z Panem Bogiem spędzić trochę więcej czasu? Czy dbam o to, czy mój dzień właśnie wygląda tak, że rano trochę, wieczorem trochę i w niedzielę trochę więcej? Jak wygląda moja duchowość, jak wygląda moja pobożność? Spójrzmy na świętą rodzinę. Nie muszą, ale jednak wędrują. Poświęcają swój czas Panu Bogu, bo wiedzą, że jak to się mówi bardzo często w Polsce, jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na miejscu właściwym. Ja myślę, że to powiedzenie powtarza się tak często, że ona może staje się takim sloganem i nikt aż tak bardzo nie bierze sobie tego do serca. Może nawet tak się z tym osłuchaliśmy, że trudno je jakoś traktować poważnie, ale ono jest bardzo ważne i bardzo piękne. Jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, jeśli Pan Bóg jest dla mnie punktem odniesienia, tak jak był dla świętego Józefa, jeśli myślę o Panu Bogu, jeśli staram się często łączyć z Nim poprzez modlitwę, poprzez dobre uczynki, poprzez miłość okazywaną innym osobom, poprzez jakieś moje umartwienia, czy ofiarowywanie Mu naszych radości i smutków, no to żyje się zupełnie inaczej. Jeśli człowiek, który w taki sposób przeżywa swoją pobożność i relację z Panem Bogiem, nawet mierzy się z trudnościami, to przeżywa inaczej. Przeżywa je spokojem w sercu. Mówię o tym dlatego, że właśnie to, co później się wydarzyło w czasie tej ewangelicznej sceny, którą przywołaliśmy na początku, doskonale to obrazuje. Święty Józef mierzy się z jakimś problemem, trudnością. No, nagle ginie gdzieś w tłumie jego syn, który no, w sposób biologiczny nie był jego dzieckiem, ale wiadomo, że i Pan Jezus traktował Józefa jak ojca, i Józef traktował Jezusa jak syna. To była mocna ojcowsko-synowska więź, relacja. I kiedy po 3 dniach, które były trudne i dla Maryi, i dla Józefa, wiemy o tym, ponieważ i Maryja, i Józef, wedle słów, które mówi Maryja, bardzo cierpieli, zastanawiali się, co mogło się wydarzyć, z bólem serca szukali Pana Jezusa, no to Józef milczy. Kiedy słowa, które mówi Maryja, odniesiemy do Starego Testamentu, zwłaszcza do proroków, to zobaczymy, że te słowa z bólem serca oznaczają dosłownie coś mocniejszego. Maryja dosłownie mówi, nasze serce było wymłócone bólem. Ból wymłócił nasze serce. Ból tak jakby zmasakrował nasze serce. Wyobraźmy sobie, jak bardzo i Maryja, i Józef musieli cierpieć. Największym bólem dla Maryi i Józefa była utrata więzi, kontaktu z Panem Jezusem. Obrazowo możemy to przenieść na nasze życie i tak jakbyśmy powiedzieli, że największy ból, który powstaje w naszym sercu, wynika z tego, że nie mamy relacji z Panem Bogiem. Czy tak jest? Pomyślmy sobie o tych sytuacjach, kiedy nie przyjmowaliśmy Komunii Świętej, kiedy nie zadbaliśmy o spowiedź, kiedy nie zadbaliśmy o modlitwę, kiedy w ciągu dnia nie pamiętamy albo nie mamy czasu na modlitwę. No to czy nasze serce jest wymucone bólem? Czy cierpimy aż tak bardzo jak Józef i Maryja, ponieważ nie mamy kontaktu z Panem Bogiem? Czy tak jest? Myślę, że niekoniecznie. Ale jednak Józef milczy. Józef nie czyni wyrzutów Panu Jezusowi. Józef jest człowiekiem pełnym refleksji i zdaje sobie sprawę z tego, że tutaj szczegóły odgrywają ogromne znaczenie. Mówiliśmy już na początku o tym, że Jezus miał 12 lat. 13 lat wówczas dla chłopca to był wiek wejścia w pełnoletność. I kiedy chłopiec skończył 13 lat, to ojciec odmawiał taką dziękczynną modlitwę za to, że Pan Bóg zwalnia go z odpowiedzialności za czyny i za słowa swojego syna, że odtąd syn już sam będzie ponosił za nie odpowiedzialność. I Józef, który każdego dnia nauczał Jezusa, dawał mu przykład życia, przykład pracy, przykład szacunku, w sobotę brał Jezusa do synagogi, przychodzi razem z Maryją do świątyni i tak jak pisze święty Łukasz, zastaje Jezusa siedzącego. Często mówi się o tym, że ten fakt spowodował milczenie Józefa. Józef, który w domu był nauczycielem Jezusa, Józef, który w Nazarecie, pewnie po pracy siadał, brał Jezusa i tłumaczył mu pewne sprawy, opowiadał mu o Bogu, opowiadał mu o różnych sprawach. Widzi teraz, że jego syn, który wprawdzie jeszcze nie osiągnął pełnoletności, ale już się do niej zbliża, naśladuje go, siada pomiędzy nauczycielami, ich naucza. Józef nie widzi jakiegoś chłopca, który jest pouczany przez ludzi starszych i lepiej wykształconych od siebie. Józef widzi swojego syna, któremu przekazywał wiedzę, któremu przekazywał mądrość. Jak ten syn go naśladuje, siada i naucza. Czego nauczał Jezus tych uczonych w piśmie i tych, którzy go otaczali, nazwijmy ich uczonych? Nauczał i przekazywał im to, czego dowiedział się od swojego Ojca Niebieskiego, Boga, i od swojego Ojca Ziemskiego, świętego Józefa. Józef milczy, być może dlatego, że cieszy się ze znalezienia Jezusa, ale być może też dlatego, na co wskazuje wielu biblistów, że jest po prostu dumny, że widzi, że syn tak naprawdę, choć formalnie nie jest pełnoletni, to już dojrzał. I w tej swojej dojrzałości nie odcina się od tego, co wyniósł z domu, nie odcina się od swoich korzeni, ale naśladuje swojego ojca. I tak jak Józef siadał w domu w Nazarecie, tak Jezus teraz siada między uczonymi i dzieli się tym, co ma. Myślę, że w naszych rodzinach, mówiąc naszych, mam na myśli wszystkie rodziny w naszej ojczyźnie, bardzo tego brakuje. Kiedyś usłyszałem takie bardzo piękne zdanie, wypowiedziane przez księdza bardzo związanego z naszą diecezją, księdza Jacka Stefańskiego, który mówił, że umysły dzieci i młodzieży nie mogą być oświecone tylko i wyłącznie światłem komputera, telewizora czy telefonu, ale umysły dzieci i młodzieży muszą być oświecone światłem Bożym i światłem wiedzy. Światło, które płynie z telefonu, telewizora i komputera, ono nie zmienia wnętrza człowieka na dobre. Oczywiście człowiek może wyciągać jakieś wnioski, może się czegoś uczyć, ale nie tylko na zasadzie jakiegoś rozeznawania. Ale światło, które płynie od Boga, światło, które płynie od nauki, od wiedzy, ono dotyka człowieka, ono zmienia go wewnętrznie. I potrzebujemy ludzi, bardzo potrzebujemy, których umysły będą oświecone właśnie w taki sposób. Patrzmy i uważajmy na to. Zobaczmy, ile czasu dziennie nasze dzieci, młodsze, starsze, poświęcają na komputer, telewizję, ile czasu poświęcają na naukę, ile czasu poświęcają na rozmowy z nami. To nie jest tak, że szkoła zrobi wszystko za nas. Szkoła ma przekazywać wiedzę, a nie wychowywać. Wychowywać muszą rodzice, dziadkowie, rodzina. Święty Józef brał Pana Jezusa, rozmawiał z Nim. Pomyślmy o tym, czy potrafimy, tak jak Święty Józef, usiąść z naszym dzieckiem, wnukiem, przekazywać mu wiedzę, dzielić się mądrością, dzielić się swoimi przemyśleniami, dzielić się tym, co spotkało nas w życiu. Tego nasze dziecko nie dowie się z telefonu, z komputera. Tego może dowiedzieć się tylko od nas. Zachęcam do tego, by czasu, które poświęcamy naszym dzieciom, wnukom, nie traktować jako czasu straconego, ale tak jak Józef, jako czas, którym mogę dzielić się sobą. Na koniec jedna, myślę, bardzo ważna rzecz, bardzo ważna sprawa. Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na dzień 19 marca. Dzień dla nas w Kaliszu bardzo ważny, związany z uroczystością świętego Józefa, ale we Włoszech, Portugalii czy w Hiszpanii, w której obecnie mieszkam, jest to również Dzień Ojca. Popatrzmy, jaka tu jest głęboka intuicja, jaka mądrość, jaka świadomość. Oczywiście na całym świecie Dzień Ojca ma różne daty, ale żadna data nie ma takiej głębi i takiego znaczenia, jak właśnie dzień 19 marca. Jak pięknie byłoby, gdyby Dzień Ojca w Polsce był obchodzony również wtedy. Ale nawet jeśli tak nie jest, nawet jeśli Dzień Ojca jest w czerwcu, w tym dniu, kiedy i we Włoszech, i w Portugalii, i w Hiszpanii świętuje się Dzień Ojca, właśnie ze względu na świętego Józefa, pomyślmy o naszych ojcach. Być może nawet jeśli się odważymy, złóżmy im życzenia, pomódlmy się jakąś modlitwą do świętego Józefa w ich intencji. Jeśli nie żyją, pomódlmy się o życie wieczne dla nich. Jeśli będziemy mieli taką możliwość, no to w ich intencji przyjmijmy komunię świętą. Jeśli będziemy uczestniczyć we mszy świętej. To bardzo piękny dzień i myślę, że możemy nawet w tym kierunku trochę działać. I myślę, że taka inicjatywa powinna wypłynąć z Kalisza, aby robić wszystko, co w naszej mocy, aby w naszej ojczyźnie kiedyś, albo w jakiejś krótszej perspektywie, albo dłuższej, udało się doprowadzić do tego, że Dzień Ojca będzie świętowany 19 marca. Skoro gdzie indziej na świecie można, to dlaczego nie u nas? Dlaczego Dnia Ojca nie powiązać z uroczystością świętego Józefa, który jest najlepszym ojcem, który kiedykolwiek chodził po ziemi? Myślę, że to jest oczywiście taka perspektywa nie najważniejsza, ale ważna. I na różny sposób możemy wyrażać kult świętego Józefa, ale jeśli kiedyś uda nam się doprowadzić do tego, że Dzień Ojca w Polsce będzie świętowany 19 marca, to myślę, że święty Józef bardzo, bardzo by się z tego cieszył.
Ite ad Józef. Na katechezy o świętym Józefie zaprasza ksiądz Jakub Bogacki.